Boże Bratelstwo. Trochę gardło mi posłuszeństwo odmawia, ale myślę, że Pan godzinę wytrzyma. Boże Bratelstwo, człowiek tyle lat Pismo Święte czyta, ciągle, że ciągle za mało czyta. Bo pewne historie to ich po prostu nie znamy. Kiedy dwa miesiące temu byłem na warsztatach tych biblijnych z młodzieżą w Częstochowie, nie, w Chrzanowie, przepraszam, w Częstochowie, to tam żeśmy poruszali wspólne takie było nabożeństwo, badanie proroctwo Joela, proroctwem Joela żeśmy się zastanawiali i też tam nad Doliną Jozafata, tam jest proroctwo Joela, nawiązuje do Doliny Jozafata. I się okazuje, że takiej doliny tu nie ma nigdzie więcej w Piśmie Świętym. Żeśmy się zastanawiali, z czym to związana była ta Dolina Jozafata. No i kiedy żeśmy zaczęli czytać, to okazuje się, że ona jest związana z królem Judy, z królem Jozafatem, który jest niezwykle piękną postacią w historii narodu izraelskiego, narodu pokolenia Judy i Benjamina. I chociaż nie jest wymieniony w tym panteonie bohaterów wiary, to pragnę dzisiaj z braćmi, a przede wszystkim sam ze siebie wyciągnąć te lekcje. Kiedy tak od tych dwóch miesięcy ciągle studiuję tę historię tego króla, to widzę, że ona bardzo wiele wartości duchowych w sobie zawiera. Chociaż działo się to tam wiele setek czy nawet tysięcy lat temu, to myślę, że kiedy się z tą historią zapoznamy, to jest moim pragnieniem dzisiaj z bratersem, to też będziemy mogli sobie wyciągnąć ciekawe lekcje na nasze codzienne życie, na nasze poświęcenie, na nasze życie zborowe. I liczę i myślę się o to modliłem, że Pan mi w tym pobłogosławił. Jozafat to był synem króla Asy, który był też jednym z królów Judy, który był dobrym królem. On objął królestwo po swoim ojcu i zaczął dzielnie i mądrze rządzić. Budował warownie, oddziały po całej ludzkiej ziemi. Umacniał to, co jego ojciec zdobył. I to Pismo Święte nam mówi, że Pan był z Jozafatem. A był z nim dlatego, ponieważ on naśladował początkowe postępowanie swego ojca, nie oddawał czci Baalowi. A inne tłumaczenie mówi, że on nawiązywał do wszystkich dobrych uczynków swoich praojców, a więc ma to Pismo Święte na myśli Dawida i wielu innych praojców, można wracać aż do Abrahama. Nie oddawał czci Baalowi, wiemy, że w tym czasie po rozpadzie Królestwa Izraela na północne i południowe, olbrzymim problemem stało się bałwochwalstwo. I dlatego on zwalczał to, nie poddawał się temu bałwochwalstwu, bożkowi Baalowi, który w tamtych krajach kananejskich był uważany za króla, za władcę natury, za władcę króla słońca. Jego żona była uważana bogini Ashera, której też oddawano cześć. Jej symbolem były zielone drzewka, które gdyby przypominały naturę i życie oraz drewniane takie pomniki, które na wzgórzach były stawiane. To wszystko prowadziło naród izraelski do odstępstwa, kiedy zapominali o Panu Bogu, a właśnie oddawali się czci tych bożków, które im nic nie dawały. Bardzo charakterystyczną rzeczą króla Jozafata było to, jak już mówiłem, służył on Bogu swoich przodków. Postępował zgodnie z nakazami Pana Boga. I co najważniejsze, nie naśladował postępowania króla Izraela. A chcę dać się powiedzieć, że w tym czasie w Izraelu to panował kto? Panował król Achab, którego znamy jako króla niegodnego, niedobrego, który przelewał niewinno krew, który oddawał właśnie cześć Baalowi i doprowadzał królestwo Izraela do upadku. To stwierdzenie, że Pan był z Jozafatem, to w Piśmie Świętym to jest takie typowe wyrażenie biblijne. który pokazuje na wszechmocną opiekę Pana Boga. Jest tu Jozafat z tej Księdze Kroniki, to jest druga Księga Kroniki od 17 rozdziału do 19, będziemy te rozdziały rozważali. Cieszył się właśnie tym błogosławieństwem. Jeżeli Pan Bóg błogosławi, to błogosławi we wszystkich rzeczach. Dlatego Pismo Święte mówi, że on panu Macja jego panowany, że stał się bogaty, że był szanowany przez okoliczne narody, ale ponad wszystko upodobał sobie drogi wskazane przez Pana. I za punkt takiego honoru postawił to, aby w całej Judzie niszczył zniesienia kultowe oraz Aszery. Ja mówiłem już, że ta Aszera to była bogini uważana za żonę tego bożka Baala. I Żydzi, szczególnie na wzgórzach, na takich tych stawiali takie drewniane słupy, czy też sadzili zielone drzewka. To wszystko odkładali tam ofiary i to wszystko było, niszczyło duchowo wartość Izraela, Judejczyków. Może będę mówił generalnie o Izraelu, o Żydach. Ale dbał król nie tylko o siebie. Dbał też o to, aby cała społeczność izraelska była blisko Pana. Chociaż on całym sercem, całą duszą pragnął Panu Bogu służyć. To jednak dbał również o rozwój duchowy swojego społeczeństwa. Dlatego w trzecim roku swego panowania rozesłał wśród narodu Izraela, Judy, bo będę mówił, bo to chodzi o pokolenie Judy i Beniamina. I bracia to sobie zapamiętają, ale łatwiej mówi się o Izraelu, o Żydach. Kogo on rozesłał? Swoich urzędników, nie będę ich z nazwiska, z imienia wymieniał, ale po co ich rozesłał? Aby nauczali w miastach Judy. A więc rozesłał ludzi poświęconych, zaangażowanych, stojących blisko Pana Boga, aby czego nauczali w miastach Judy? Otóż, aby nauczali nie rzeczy swoich, wymyślonych, czy tam jakieś nie wiadomo co, które z tymi bożkami związane. Bo charakterystyczną rzeczą było to, że wzięli oni z sobą księgi prawa Pana i obchodzili wszystkie miasta Judy, nauczając lud. To jest rzeczą bardzo wartościową. Że nie dbał tylko jak gdyby o swoją rodzinę, o najbliższych, ale dbał o całe społeczeństwo Izraela, aby przypominali sobie księgi prawa i te wszystkie przykazania, które Pan Bóg przekazał Izraelowi. To wszystko powodowało to, że Pan błogosławił Jozafatowi. To wszystko też powodowało to, że na okoliczne narody padł strach i nikt nie chciał z Jozafatem walczyć. Mało tego, władcy filistyńscy, czy nomadzi, arabscy, to dbali jak gdyby o życzliwość Jozafata i przysyłali mu różnego rodzaju dary. A on dzięki temu się coraz bardziej budował, rozwijał miasta, budował spichlerze, budował też warownie po granicach, aby swój lud zabezpieczyć. Trudno Pismu Świętemu nie wierzyć, ale się okazuje, że w Jerozolimie miał bardzo wielu żołnierzy, ponad 1 000 000 żołnierzy miał, tak mówi Pismo Święte. Nie tylko w Jerozolimie, ale w okolicznych warowniach, w sumie po 300-280, jak mówi tutaj Księga Kroniki. Ale tak jak Jozafat, jak każdy człowiek, no chociaż starał się, jego pragnienia były bardzo szczere i życzliwe, to jednak miał pewnego rodzaju potknięcia. Otóż, kiedy Jozafat stał się bogaty i sławny, to spokrewnił się właśnie z Achabem. Spokrewnił się w ten sposób, że syn jego pojął sobie za żonę córkę Achaba. I skoro się spokrewnił z Achabem, no to, jak to w rodzinach bywa, wypadałoby, aby ten związek jakoś tak no, odwiedzać się, łączyć ze sobą. Dlatego kilka lat później złożył Achabowi wizytę w Samarii. Achab bardzo uroczyście go przyjął, kazał tam setki wołów i innych bydła pobić. Ale te składanie, te bydło i ta gościnność Achaba, to ona była podszyta pewnego rodzaju taką, można powiedzieć, chwytrością, ponieważ w głowie Achaba chodziło to, aby namówić króla Jozafata do wspólnej wojny przeciwko Aramejczykom, aby poszli odbili miasto lewickie Ramot, które było w Giladzie, to jest, było w dawnym rejonie pokolenia Gada, które poprzedni królowie Izraelscy utracili na rzecz Aramejczyków. No i kiedy zasiedli w bramie miasta Jerozolima, i Samarii, przepraszam, to w Samarii siedział, bo Jozafat wyruszył z Jerozolimy i pojechał zwiedzić go tam w Samarii, to było stolicą. To król Achaz zapytał króla Jozafata, czy ty ruszysz ze mną na Ramot w Giladzie, na wojnę z Aramejczykami. I ten długo się nie zastanawiając, co mówi. Tak, królu, ja postąpię tak jak ty. Mój lud jest twój lud. Pójdziemy z tobą na wojnę. Ja może najpierw opowiem tę całą historię, a później wyciągnę wnioski, które zwracam się podzielić, jaka to jest nauka dla nas. Ale chociaż tutaj uprzedzę, że się Jozafat trochę pośpieszył, jednak szybko się zreflektował i co powiedział. Jozefat jednak powiedział jeszcze do króla Izraela. Królu, najpierw jednak zapytajmy Pana, czy mamy na to wojnę ciągnąć, czy też nie. No i okazuje się, że Achab się na to zgodził, ale jak pytał Pana? Zgromadził swoich proroków, aż 400 tych proroków przyszło. I pytali, czy mamy wyruszyć na wojnę, aby zdobyć Ramot w Giladzie, czy też nie. Zdawało się, że sama misja i wojna jest rzeczą pozytywną, bo chcą odbić z ręki kuzołów pogańskich miasto, należące miasto lewickie do tego, należące w rejonie, jak mówiłem, pokolenia Gada. I ci wszyscy prorocy co powiedzieli? Wyruszaj! Bóg je wyda w ręce króla. Jozefat jednak zapytał, gdyby ci wszyscy prorocy, aż 400 ich było, jak zaraz powiem, jeden aż takie rogi byka nałożył na siebie i mówi, tak, król, idź, bez bóstw tymi rogami Aramejczyków, aż ich pobijesz. Zgodnie to z tym, co było powiedziane błogosławieństwie Mojżesza, kiedy błogosławił między innymi pokolenie Józefa, ty Józefa, to mówisz, że ty będziesz jak młody wół, który rogami swymi będzie niszczył ty. I był to taki symbol mocy oraz zwycięstwa płynącego z bliskiego błogosławieństwa. Tylko nie zawsze to tak jest. Tym prorokom się zdawało, że oni prorokują w imię Pana. Ale Józefa jako człowiek bardzo bogobojny i pobożny, jednak pyta, powiedz królu, a nie ma tu jeszcze jakiegoś innego proroka, proroka Pana, u którego moglibyśmy poszukać rady. Wtedy król Izraela odpowiedział, jest tu jeden taki, przez którego można poradzić się Pana, ale wiesz, ja go nienawidzę, bo nigdy nie przepowiada mi dobra, tylko zawsze zło. To Micheasz, syn Giemli. Wtedy Jozafat protestuje, mój królu, tak nie wolno mówić. Jeżeli to jest, ty wiesz o tym, że to jest prorok Pana i że on radził, przepowiada, co Bóg mówi, to nie mów, że go ty nienawidzisz. Dlatego król przywołał jednego z urzędników i poślijcie po Micheasza. No i król izraelski Jozafat usiedli w bramach Samarii, a przed nimi prorokowali wszyscy prorocy. Ten Sedekcia z tym Kenemy to założył, jak już mówiłem, rogi żelazy i wołał, tak mówi Pan, tak będziesz budara, aż go całkowicie zniszczysz. I wszyscy prorocy przepowiadali to samo, wyruszaj na Ramot w Giladzie i zwyciężaj, Pan wydaje wasze ręce. Ten posłaniec poszedł do Michała, ale od razu mu mówi tak. Michałaszu, król cię wzywa, abyś przepowiedział, co Pan mówi. Ale zapamiętaj sobie, że już przed tobą 400 proroków prorokowało. I oni wszyscy mówią co? Żeby wyruszać na wojnę. To, co oni prorokują, to cieszy króla, bo to jest zgodne z jego zamysłem. Oto przepowiednia proroków. Wszystkie są do jednej. są pomyślne dla króla. Jeśli twoje słowo będzie jak przepowiednia każdego z nich, zapowiedz pomyślność. Od razu fałszywe założenie. On prosi, czy wręcz nakazuje Michałaszowi, aby on, nieważne co mówi Pan Bóg, aby powiedział to, co króla by cieszyło, co króla, królowi było chwało ucho. Ale Michałasz prorok mówi na życie Pana, ja tylko będę mówił tylko to, co mi powie Bóg. A kiedy stanął przed królami, Achab go pyta, mów, czy zwyciężymy w Ramot w Giladzie, czy też nie? A on w sposób kpiący, to wynika z dalszego kontekstu, przemawia i mówi, tak, jedźcie, na pewno zwyciężycie. No i gdyby powiedzmy, Achab wierzył, że to jest król, prorok Pana, ale on był nieufny, tak jakby nienawidził go. I mówi, ile razy mam cię zaklinać, Michałaszu, żebyś w imię Pana nie mówił mi niczego innego, jak tylko prawdę. I wtedy Michałasz powiedział co? Powiedział prawdę. Oto mówi, widziałem Izraela rozproszonego jak owce, nie mające pasterza. Oto widziałem Pana, przed którym duchy były, a do Pana przyszedł jeden duch, nie potrafię tego zrozumieć. Ale tak mówi Pismo Święte. Kiedy Pan pyta, kto zwiedzi Achaba, to jeden duch mówi, przyjdę ja, zamienię się w ducha kłamstwa, włożę usta proroków kłamstwo i oni będą prorokowali i zwiodę Achaba. Pan mówi, idź i tak zrób. Ale prorok Michał przepowiada to, co rzeczywiście Pan mu powiedział. Prorok Michał przepowiedział totalną klęskę, że nie powinni na to wojnę wyruszać, że nie będą mieli błogosławieństwa i będzie tylko straszliwa kara. Właśnie teraz Pan włożył ducha kłamstwa w usta tych proroków, gdyż Pan postanowił zesłać na ciebie nieszczęście. Wtedy Sedekiasz, syn Kenany, uderzył Michałasza w twarz, pytając, którą to drogą duch Pana przeszedł ode mnie do ciebie, aby mówić z tobą. A Michał się nie bronił, tylko mówi, czas to pokaże. Czy twoje proroctwo się spełniło, czy też nie. Sam to zobaczysz w dniu, w którym będziesz musiał przechodzić z jednej kryjówki do drugiej, aby się ukryć. Wtedy król Achab zawierzył tym 400 prorokom. Postanowił zemścić się na Michałaszu, że niby on znowu mu źle prorokował. Posłał po strażniku i kazał go wtrącić do więzienia o wodzie i chlebie do czasu, aż powrócę w pokoju. Ale Michałasz mówi, jeżeli rzeczywiście co, wrócisz w pokoju. Jeżeli wrócisz w pokoju, to Pan nie mówił przeze mnie. Dodał, słuchajcie narody. W związku z tym ruszyli na podbój Aramu. Tak więc król Izraela i Jozafat, król Judy, wyruszyli na Ramot w Giladzie. Ale Achab był taki chytry gość. Mówi, królu, wiesz co? Ja to na to wojnę, do boju pójdę w przebraniu. A ty zachowaj swoje królewskie szaty. Jozafat się nie zastanawiał, dlaczego on tak robi. A widać, Achab był tchórzem. On może nie do końca też wierzył w te przepowiednie, ale cichcem chciał, jak gdyby swoje zamierzenia spełnić. I ruszyli w bój. Ale król Aramu był widać stratek i mówi, co będziemy bili tych prostych ludzi, zwykłych żołnierzy. Wypatrujcie króla Izraela. Jak go zobaczycie, to pojmijcie go, a nawet zabijcie. No i kiedy w bój ruszyli, to żołnierze króla aramejskiego patrzyli po bojowisku i w oczy ktoś się rzucił. No, król, ale który? Aha, Jozafa. Widać była jego zbroja, rydwan, wyróżnia wśród tego wszystkiego pospólstwa, które poszło walczyć. A więc nie zajęli się zwykłymi żołnierzami, ale otoczyli króla Jozafata i w oczy Jozafata zajrzała co? Śmierć. Wtedy Jozafat zaczął krzyczeć do Pana. Ten krzyk Jozafata jest wołaniem do Boga o pomoc. Kiedy znalazł się w trudnej sytuacji, i to też o tym będziemy później sobie mówili, jaka to nauka dla nas, że nie liczył tu na własne siły, chociaż miał potężne wojsko, ale zrozumiał, że w tej trudnej sytuacji tylko Bóg Ojciec jest w stanie go uratować. Dlatego całym sercem wołał do Pana, a Pan pośpieszył mu z pomocą i odciągnął od niego tych aramejskich żołnierzy. A tymczasem stała się dziwna rzecz. Jakiś żołnierz aramejski naciągnął łuk i wystrzelił strzałę. I wiecie, co z tą strzałą się stało? Trafiła Achaba prosto między pancerz, między takie one były nakładane. Wtedy Achab zawołał do swego woźnicy: jestem ranny, zawracaj, wybierz mnie z pola walki. I przez cały dzień trwała zacięta wojna. Pismo Święte nie mówi, czym ona się skończyła. Raczej może remisem, a raczej chyba klęską. Klęską z tego względu, że chociaż Achab dzielnie trwał na swoim stanowisku, tam dowodził swoimi żołnierzami. Jednak Pismo Święte mówi, że o zachodzie słońca co? Zmarł. Nie sprawdziły się proroctwa proroków, zakładanie byczych rogów. Sprawdziło się proroctwo proroka Pana Micheasza. A gdy Jozafat, król Judy, wracał cały i zdrowy do swojego pałacu w Jerozolimie, to wyszedł mu naprzeciwko jeden też z proroków, jak to się mówi, widzący. I pyta go. Ale też do tego później jako wniosek wrócimy. Proszę zwrócić, jak go pyta ładnie. Powiedz królu, czy uważasz za właściwe wspierać złoczyńcę i być przyjacielem tych, którzy nienawidzą Pana? Wiedz, królu, że właśnie Pan rozgniewał się na ciebie. Ale nie jest to napomnienie bardzo srogie, bo ten prorok od razu widzący mówi, jak gdyby apeluje, żebyś się naprawił, królu, takich błędów więcej nie robił, bo Pan wie, że czyniłeś też rzeczy dobre. Zniszczyłeś boję maszery w kraju i starałeś się szukać Boga swoim sercem. Jest to taka, też od razu powiem, piękna nauka dla nas, że ten Jozafat to nas przedstawia. Ja bardzo lubię takie postacie w Piśmie Świętym. Takim był Dawid. On był ulubieńcem Pana Boga. Pan Bóg go kochał. Króla Jozafata też. A jednak co? Wszyscy popełniali błędy. To nas też dotyczy. Chociaż się staramy, kochamy Pana Boga. Jednak zdarza nam się, że do końca tych aszerów nie wyniszczymy. Że popełniamy błędy. Za to Pan Bóg się na nas ma prawo gniewać. Jak gdyby w nagrodę za wybawienie Jozafat postanawia dalej dbać o swój lud, jeszcze bardziej go przybliżyć do Pana Boga. Mieszkał on w Jerozolimie, ale opuszczał ją jednak bardzo często, żeby, wiecie co robić? Odwiedzać swój lud od Berszeby na południu aż po górę Efraima na dalekiej północy. Ale po co ich odwiedzał? Czy po co ich odwiedzał, żeby tam jakieś daniny jeszcze dostać? Pewnie przy okazji coś tam dostał. Ale jego celem było to przede wszystkim, aby wzywać swój lud, aby powrócili co? Do Pana. Do Boga ich przodków.
Dlatego też ustanowił w całym kraju sędziów po miastach, aby rozsądzali wśród narodu judejskiego. Ale zwróćcie, jak pięknie do nich apelował, tak ich pouczał. Bądźcie ostrożni w tym, co czynicie. Pamiętajcie, że nie sądzicie bowiem z upoważnienia człowieka, lecz z Pana. On zaś będzie obecny przy was podczas wydawania wyroku. Niech wam zawsze towarzyszy bojaźń Pana. Uważajcie, jak postępujecie, gdyż u Pana Boga naszego nie ma niesprawiedliwości. Nie ma stronniczości. Nie ma też przekupstwa. Idźcie, działajcie. I taki wspaniały na koniec apel. Odwagi! Podejmijcie wasze obowiązki, a Pan będzie wspierał prawego. Piękna postawa, z której myślę też sobie pewną lekcję wyciągniemy. Po tych wszystkich wydarzeniach, po odbudowywaniu tej społeczności narodu judejskiego z Panem Bogiem, króla Jozafata dotknęło tragiczne wydarzenie. Bo oto się okazuje, że po tych wydarzeniach, o których mówiłem, wyruszyli na wojnę przeciwko Jozafatowi Moabici, Amonici i niektórzy Meunici. To te okoliczne narody, które zamieszkiwały dzisiejszą mniej więcej Jordanię. Ale do króla przybyli posłańcy i mówią: królu, czyha na ciebie niebezpieczeństwo. Otóż z drugiej strony morza, chodzi o Morze Martwe, wyruszyła przeciwko tobie ogromna, potężna armia. I co król Jozafat zrobił? Się przestraszył. Wiecie, się przestraszył. Wcześniej pisze, że miał ponad milion wojska. Warowniak w tym. Ale król Jozafat się przestraszył. Jak się przestraszył, to co postanowił zrobić? Jest to takie ludzkie powiedzenie. Jak trwoga, to do Boga. Ale to wspaniała postawa Jozafata, który chociaż miał milion żołnierzy, ponad milion żołnierzy, to jednak doszedł do wniosku, że jeżeli już widać po tej nauczce, po klęsce z Achabem, że jeżeli Pan z nim nie będzie, to ten milion to co? To nie pomoże. Postanowił zwrócić się do Pana o radę. Co jeszcze? Ogłosił post w całej Judzie. A mieszkańcy Judy zebrali się, by zanosić modlitwy do Pana. Przybyli ze wszystkich miast judzkich, aby błagać Pana o pomoc. Do ratowania swego państwa król Jozafat nie wyrusza sam, ale zaprasza całą społeczność. Całego Izraela, wszystkich Żydów, którzy potrafią się modlić i śpiewać Panu Bogu na chwałę, oni przybywają, aby wspólnie Pana błagać o pomoc. I kiedy się zgromadzili, to Jozafat staje przed całym społeczeństwem i mówi tak. Jozafat stanął wobec zgromadzenia mieszkańców Judy i Jerozolimy w domu Pana przed nowym dziedzińcem, to jest świątyni, którą odbudowali po przybyciu z niewoli. I powiedział: Panie Boże naszych ojców, czy nie Ty jesteś Bogiem na niebie? Czy nie Ty panujesz nad każdym krajem pogańskim? To w Twoim ręku jest moc i siła. Nikt nie może się z Tobą mierzyć. Czy to nie Ty, nasz Boże, wypędziłeś mieszkańców tego kraju, gdy to Twój lud Izrael do niego przybył? Ty dałeś go potomkom Twojego przyjaciela Abrahama. Na zawsze to dałeś. Zamieszkali w nim i zbudowali świątynię dla Twojego imienia, mówiąc: jeżeli spadnie na nas jakieś nieszczęście, jeżeli spadnie na nas miecz karzący, zaraza albo głód, wtedy staniemy przed tym domem i przed Tobą, bo w tym domu mieszka Twoje imię i będziemy wołać do Ciebie w naszym ucisku, a Ty nas wysłuchaj i co? I wybaw. Ta wspaniała modlitwa Jozafata, ona nawiązuje do słów króla Salomona przy poświęceniu świątyni. Ta modlitwa pokazuje, że w obliczu poważnego zagrożenia, jakim był najazd armii sąsiednich narodów, przestraszony Jozafat właśnie zwołuje lud, aby społecznie, wspólnie modlić się o ocalenie. Ta jego publiczna modlitwa to jest takie swoiste wyznanie wiary człowieka zupełnie co? Bezradnego. Który jednak całą ufność pokłada w Bogu. A fundamentem, na którym opiera się to zaufanie, jest pamięć o wielkich dziełach, jakich Bóg dokonał w historii narodu izraelskiego. Pamięć o tym, że kiedy Żydzi byli tylko blisko Pana Boga, to się im nic złego, co? Nie stało. Mówi, Panie Boże, jesteśmy bezsilni wobec tej potęgi, która wystąpiła przeciwko nam. Nie wiemy, co robić, dlatego zwracamy się do Ciebie. Wspaniała postawa króla Jozafata. Podkreślam to. Ponad milion żołnierzy. A jednak widać waży. Mógłby próbować na własną rękę. Nawet Pana nie pyta, czy iść na wojnę. Bo widać, że prorocy zawiedli go z wyjątkiem jednego Michała. Ale jako człowiek bezradny, bezsilny, mówi, Panie Boże, jestem bezsilny, dlatego tylko Ty jesteś w stanie nam pomóc. Zwołuje lud. Przed Panem stali wtedy wszyscy mieszkańcy Judy, wraz z dziećmi, ich kobiety i synowie. A podczas zgromadzenia Duch Pana stąpił na Jehaziela, syna Zachariasza, syna Beniasza, syna Jela, syna Matatniasza, lewite z rodu Asafa. I powiedział on, słuchajcie z uwagą wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy oraz Ty, królu Jozafacie. Tak mówi do Was Pan. A więc przez swego proroka Pan Bóg zsyła ducha swego. Pan Bóg odpowiada. Odpowiada na modlitwy i stanowisko, jaki naród judejski, Beniamina pokolenie, mieszkańcy Judy i Jerozolimy i król Jozafat zajęli. Za to ich bezradność i całkowite oddanie się woli Bożej. Tak mówi do Was Pan. Nie bójcie się i nie lękajcie tej potęgi, bo nie Wy będziecie walczyć, lecz walczyć będzie Bóg. Jutro wyruszycie przeciwko Nim. Bądźcie jednak w gotowości. Zajmijcie pozycję i patrzcie, Judo i Jerozolimo. Patrzcie, Judo i Jerozolimo, jak Pan Was wybawia. Nie bójcie się i nie trwóżcie się. Pan jest z Wami. Jozafat pokłonił się twarzą do ziemi. A wraz z nim upadła przed Panem cała Juda i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, aby oddać Panu pokłon. A wówczas lewici pochodzący z rodów Kecherytów i Korachitów zaczęli wielbić Pana, Boga Izraela, bardzo donośnym głosem. Następnego dnia stali wczesnym rankiem, skierowali się ku stepom Tekoa. Ale zanim wyruszyli, znów piękna postawa króla Jozafata. Jozafat powstał i powiedział, Posłuchajcie mnie, mieszkańcy Judy i Jerozolimy. Zaufajcie Panu Bogu waszemu, a będziecie bezpieczni. Zaufajcie Jego prorokom, a zwyciężycie. A potem raduć się ludu postanowił uwielbić Pana i chwalili Go śpiewem: sławcie Pana, bo Jego łaska na wieki. I gdy zaczęto wznosić radosne śpiewy, uwielbienia, Pan przygotował zasadzkę na Amonitów, Moabitów, mieszkańców góry Sej, idących przeciwko Judzie, i doszło między nimi do bitwy. O coś się postrzeczali, pozabijali się nawzajem. Że kiedy Żydzi wyszli, to zobaczyli, że nie ma z kim walczyć. Czwartego dnia zgromadzili się w dolinie Beraka. Tam właśnie błogosławili Pana. Dlatego nazwali to miejsce Doliną Beraka i po dziś dzień się tak ona nazywa. I teraz, kiedy to porównamy do tego pierwszego pytania, a więc w Piśmie Świętym znajdziemy Dolinę Baraka. Beraka, przepraszam. Ale to jest właśnie ta dolina, do której nawiązuje prorok Joel, Dolina Jozafata. Bo w tej dolinie Pan Bóg zesłał ratunek. Kiedy mu zaufali, oddali mu swoje serca, rozerwali serca, nie szaty, to Pan dał zwycięstwo i błogosławieństwo. I wtedy przy dźwiękach harf i cyrc i trąb wkroczyli do Jerozolimy, kierując się do domu Pana, aby znowu się modlić, aby wielbić Boga. Zwróćcie uwagę, że to wielkie zaufanie króla Jozjasza i jego ludu, oddanie się do Boga, było tak wielkie, że miejsce paraliżującego strachu o te jutro, co ich czeka w tej wojnie, to zajęła co? Zajęła radość. Że w takiej sytuacji wielbili radości i chwalili Pana. Dalej król Jozafat panował. Nie do końca dopełnił to dzieło, nad którym pracował, bo nie do końca zniszczono jednak zniesienia kultowe, a lud nie trwał jeszcze całym sercem przy Bogu swoich przodków. Na koniec król Jozafat popełnia znowu kolejny błąd. Popełnia podobny błąd jak z królem Achabem. Po jakimś czasie król judzki Jozafat znowu sprzymierzył się z królem izraelskim, Ochozjaszem, który tam królował po Achabie, który postępował jak? Źle. Sprzymierzył się z nim, aby zbudować statki i popłynąć do Tarszysz. Ale kiedy sprzymierzył się z kimś, kto nie chodzi drogami pańskimi, który postępuje źle, czy mógł mieć błogosławieństwo Pana? Nie. Budowano statki w Esjon-Geber, to tam na samym południu. A wtedy kolejny prorok Elizer wygłosił proroctwo przeciw Jozafatowi. Ponieważ sprzymierzyłeś się z Ochozjaszem, Pan zniszczy twoje dzieło. I rzeczywiście się statki rozbiły i zaniechano wyprawy do Tarsis. Przewodnictwo, myślę, że prosta historia. Zgodzicie się ze mną, że bardzo mało przez nas znana. Jak czytamy Pismo Święte, po reguły po tych wielkich prorokach, tam po Nowym Testamencie, hulamy, czytamy. Ale warto od czasu do czasu zajrzeć w historię tych królów i znaleźć właśnie takie pozytywne jednostki, które niezwykle ważnych rzeczy nas uczą. Cóż możemy się nauczyć z tego my, żyjący dzisiaj? A no, prosta rzecz. Jeżeli Pan mówi, że Pan był z Jozefatem, mu błogosławił, to jeżeli chcemy liczyć na boskie błogosławieństwo, musimy też chodzić z Panem. Król Jozafat burzył Aszery. Co to znaczy dla nas? Co to są te Aszery w naszym życiu? Ja myślę, że Aszery to w naszym życiu to jest wszystko to, co jest ze złem związane. To, co w naszych sercach pielęgnujemy. Jakieś nasze przywiązania do rzeczy ziemskich, do rzeczy tego świata. I apostoł Paweł wyraźnie nam o tym mówi, Pismo Święte, Nowy Testament. Jeżeli tych pozafiguralnych Aszer całkowicie nie zniszczymy, nie wyrzucimy, to nie możemy mieć całkowitego błogosławieństwa Pana. I więcej to wyrzucimy z naszego serca. Tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian 7:1. Umiłowani, skoro posiadamy takie wielkie obietnice, tak jak król Jozafat miał wielkie obietnice darowane Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, swoim przodkom, to oczyśćmy się ze wszystkiego, co zanieczyszcza nasze ciało i ducha. Więc ciało to rzeczy, do których możemy każdodziennie przylgnąć, co cieszy nas, co daje nam wiele radości, ale nie do końca Pan Bóg to pochwala. Ale też i ducha, a więc zazdrość. Ja nie będę tutaj wypowiadał tych wszystkich rzeczy, wy doskonale wiecie, jak i ja, jak duch może być przez onego przeciwnika zepsuty. Że w duchu, w sercu możemy mieć takie aszery, uprzedzenia różnego rodzaju, które od Pana Boga będą nas odprowadzały. I dlatego przez bojaźń Bożą doprowadźmy to końca dzieło uświęcenia. Wyrzućmy wszystko, co zanieczyszcza nasze ciało i ducha. A szczególnie w tym okresie przedpamiątkowym. I ktoś może z Was powiedział, cóż ten wykład mój ma wspólnego z pamiątką. Ale myślę, jak sobie wnioski wyciągniemy, to ma bardzo dużo. Bo jest to szczególne święto, do którego musimy się przygotować, oczyścić się. Wszelkie zmazy, ciała i ducha. Czyli te aszery wyrzucić, rozburzyć te miejsca kultowe. Dlatego apostoł mówi, bracia, usuńcie stary kwas. Wyście się stali nowym zaczynieniem. Ty jesteś ciastem niezakwaszonym. Przez Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Dlatego nie świętujmy, używając starego kwasu, a także zakwasu złości i przewrotności, ale w czystości i prawdzie przystąpmy do tego serca. Mówi, miłość niech będzie nieobłudna. Unikajcie zła, a przylgnijcie do dobra. I teraz każdy z Was niech sobie powie i sobie popatrzy na swoje serce, ja sam na siebie, na swój umysł, ile tego zła w nas jest. Mamy te aszery zniszczyć, wyrzucić, a Pan będzie z nami. To jest jedna lekcja. Ciekawą rzeczą jest też to, co uczynił Jozafat. Kiedy ten mu zaproponował wyruszenie na wojnę, to jak mówi, on się pośpieszył. Jeszcze niż Pana spytał, to mówi tak, królu, mój lud, twój lud. Jeżeli ktoś nam coś, szczególnie z takiego pokolenia Achaba, proponuje, nie mówmy od razu, hop, tak, królu, ruszymy z tobą na wojnę. Ale najpierw spytajmy co? Spytajmy Pana. Tyle problemów, tyle kłopotów w życiu naszym nas dotyka. Chociaż czy i jak my pytamy Pana? Czy nasze zmartwienia, kłopoty, nasze problemy, czy zborowe, czy rodzinne, czy też indywidualne, czy przedstawiamy je Panu i pytamy, Panie odpowiedz. A Pan odpowie w różny sposób. Możemy mieć takich fałszywych proroków, którzy źle nam będą podpowiadali. Takich jak miał Achab. Ale jak popatrzymy przez paryską Pisma Świętego, przez takiego proroka Micheasza, który jest królem, prorokiem Pana, on na pewno nam poradzi. Nie miejmy, bracia, takiego stosunku właśnie do naszych też braci, że mówi, jest jeden taki, który może przepowiedzieć, jaka jest wola Pana, ale ja go nienawidzę. Tak mówi Acha po Micheaszu. Proszę, też dla nas nauka, żebyśmy się do nikogo z naszych braci nie uprzedzali. Jeżeli widzimy, że ktoś jest, tak jak Micheasz, prawdziwie poświęconym bratem, człowiekiem, czy siostra, nie wrzucajmy do serca naszego uprzedzenia, tak jak to zrobił Acha. Bo wtedy minie nas błogosławieństwo, bo minie nas nieszczęście. Bo gdyby Achab posłuchał króla, proroka Micheasza, żyłby czy nie? Żyłby. Nie trafiłaby go przypadkowa strzała między żebra, że umarł o zachodzie słońca. Człowiek jest tak skonstruowany, że z reguły zawsze pragnie słuchać rzeczy mu przychylnych. To też jest i mowa i na przykład o nas. A Pan Bóg chce, tak jak Michał, żebyśmy zawsze mówili to, co Pan chce powiedzieć. Jeżeli bywa w życiu naszym taka sytuacja, że trzeba sobie smutno prawdę powiedzieć, to nie bądźmy jako prorocy Achaba. Królu, wyruszaj, czy się poszczęści. Tylko powiedzmy prawdę, że źle, że robimy błędy, że trzeba nam się naprawić. Człowiek jest, tak jak mówiłem, skonstruowany, że chciałby słyszeć tylko same dobro. To, co łechcze jego ucho. Ale jako dzieci Boże musimy się przygotować i usposobić do tego, abyśmy potrafili też wysłuchać coś, co może nam się nie podobać. To, co mówił prorok Micheasz. A jeżeli wtedy z otwartym sercem, z pokorą, z modlitwą to przyjmiemy, to bracia, zachowani będziemy. Nie zginiemy jak Achab, który proroka Micheasza nie posłuchał. A więc musimy nauczyć się przyjąć to, co czasami nam się nie podoba. A też i nie uprzedzać się do tych, którzy nam może przykre rzeczy mówią. Tylko jak jeszcze do tego zaraz przyjdziemy, to jeżeli nawet mamy jakieś przykre rzeczy bratu naszemu powiedzieć, napomnieć go, to mówmy to w duchu, jak mówi apostoł Paweł, delikatności, w duchu miłości. Ale do tego jeszcze wrócę. Też na stosunek do różnego rodzaju proroc. Nasz ruch zwany takim prorockim ruchem. To musimy mieć pewne wyważone takie stanowisko do tego. Pan Bóg dla Izraela zostawił dwie namacalne takie sprawdziany, aby wiedzieć i rozumieć to, czy to, co ktoś nam mówi, przepowiada, czy to jest od Pana, czy nie. Może być tak, mówi prorok Mojżesz, to jest zapisane, 5 Mojżeszowa 13:2-3, że jeżeli pojawi się wśród was prorok lub tłumacz snów, zapowie wam jakiś znak lub cud i rzeczywiście ten znak się lub cud stanie zgodnie z zapowiedzią, czy to znaczy, że Pan to mówił? To nie znaczy, że Pan to mówił. Tylko macie popatrzeć na tego proroka. To jeżeli nawet to, co on mówi, się wypełni, ale on będzie was na moment odwodził od społeczności z Bogiem, to wiedzcie, że to Pan tego nie przepowiedział. Ale możecie jednak pomyśleć, w jaki sposób rozpoznamy słowo, którego Pan nie przepowiedział. Otóż gdy już prorok będzie mówił w imię Pana, a to się nie sprawdzi, ani nie nastąpi. To znaczy, że Pan tego nie powiedział. Lecz tu prorok przemawiał przez własną pychę. Nie musi się go bać. I ja myślę, że to jest też takie sprawdzie dla nas, doby dzisiejszej. Żebyśmy patrząc na wydarzenia, to też to, co Pan Jezus mówił, abyśmy z pewnym wrażeniem, z rozwagą podchodzili do pewnych rzeczy, do rzeczy tajemnych, o których Pismo się mówi, że należą Bogu Wszechmogącemu. A my rzeczy raczej, które służą ku poświęceniu, ku modlitwie, powinniśmy się na tym skupić. Kiedy po tej klęsce, kiedy Achab umarł, to widzimy, kiedy wracał do Judy Jozafat, wracał cały i zdrowy do swojego pałacu w Jerozolimie, to wyszedł naprzeciwko niemu jeden z proroków i mówi tak. Już to czytałem, ale powtórzę. Czy uważasz za właściwe wspierać złoczyńcę, być przyjacielem tych, którzy nienawidzą Pana? Dlatego właśnie Pan rozgniewał się na ciebie. Pan Jezus nam mówi, że jeżeli zgrzeszy przeciwko tobie, to brat twój, to idź go, strofuj w cztery oczy. Ten najstarszy kodeks synaicki, na którym się w zasadzie całe pismo się dopiera, to nie ma tego przeciwko tobie zgrzeszy brat. Chodzi tu raczej, jeżeli widzimy, że ktoś robi źle, błędy popełnia, to zauważmy bosko to. To nie przechodźmy nad tym do porządku, jak gdyby dziennego. Ale to jest chrześcijański obowiązek, aby iść tego brata, czy siostrę, czy żeby napomnieć. Ale jak go mamy napominać? Skorzystam z książki tutaj, którą tu braciom kiedyś tam. Nie chcę otwartych drzwi wyważać, ale strasznie mi się podobają te słowa, dlatego się z nimi podzielę. Ten termin parakleo to mówi o napominaniu w sensie pragnienia, by ktoś przesunął się ku dobremu. A więc ten prorok wychodząc naprzeciwko Jozafata, to też, owszem, go strofuje, ale przypomina mu, że coś dobre rzeczy czyniłeś. Czyli to napomnienie nie jest takie bardzo srogie. Ale niejako z tego wynika, że wróć, nie czyń tych błędów więcej. Te w listach apostolskich spotykamy słowa, napominajcie jedni drugich, właśnie z użyciem tego greckiego słowa parakleo. Biblia Tysiąclecia to nawet tłumaczy to, że jako pocieszać. Że jak przychodzimy kogoś napomnieć, to znów nie zestrofować, tylko napomnieć, ale pocieszyć. Żebyśmy podjęli też trud towarzyszenia temu komuś, kto jest, ma problem, który się zapłucał w życiu. Iść razem z nim, wybrać cięższą drogę, poświęcić swój czas, kogoś, pobyć z nim, ale też patrzeć na samego siebie. I umiesz też skutecznie napominać nie drugiego, ale przede wszystkim samych siebie. Bo Pismo Święte nam wyraźnie mówi, bracia, jeżeli będziemy się sami rozsądzali, to co? Nie będziemy sądzeni. Tu wspaniałym przykładem takiego napominania braterstwa to jest apostoł Paweł. Ewangelista Łukasz mówi tak, opisując pożegnalne słowa Pawła do starszych efeskich. Ja, bracia, przez 3 lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem co robić? Napominać każdego z was. Choć użyto tu innego słowa greckiego, to słowa apostoła Pawła wskazują na to, czym w istocie jest napomnienie. To jest praktyczne świadectwo Pawła. On Galatom tłumaczył, bracia, a gdyby komuś przydarzył się jakiś upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, w duchu łagodności, dosłownie delikatności, sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Dziś, kiedy popatrzymy, jak napominamy, to nasze napomnienie raczej kojarzy się z cierpkim pouczaniem, że źle, że nie tak, ze srogą miną, z pochmurnym głosem, w nerwach nieraz. Często kojarzy nam się także z chęcią wykazania swoich, naszych racji i postawienia na swoim za wszelką cenę. I załóżmy, że jak mało w tym naszym napominaniu jest miejsca na łzy, ani na delikatność. A przecież apostoł Paweł napominał, to płakał. Czynił to przez długie 3 lata, dzień i noc. Myślę, że to właśnie o czym świadczy. I z tej lekcji jest też taka nauka, abyśmy potrafili siebie też napominać, ale jedni drugi. Z całej postawy Jozjasza chcę tutaj zacytować, kiedy rozesłał tych sędziów, mieli wykonać coś wielkiego, to w końcu zakończył tak: odwagi, podejmijcie wasze obowiązki, a Pan będzie wspierał prawego. To jest prawdziwa chrześcijańska postawa. Może daleko wtedy było do chrześcijaństwa, ale to jest prawdziwa chrześcijańska postawa, ufność w Panu. Piotr mówi: powierzcie mu wszystkie swoje zmartwienia, a on zatroszczy się o was. Patrzmy, jeżeli mamy coś w życiu dla Pana zrobić, chociażby tak jak nasz zbór stoi teraz przed perspektywą przygotowania sobie nowego domu modlitwy, społeczności, to jakże często lenistwo, brak wiary, optymizmu nie pozwala nam nic zrobić Panu na chwałę i braciom ku zbudowaniu, do budowania tej społeczności. Dlatego aż się prosi tu postawa Jozjasza. Bracia, odwagi. Podejmijmy nasze obowiązki, a Pan będzie z nami. I tego nie tylko w tej kwestii, w wielu innych. Jeżeli takiego ducha będziemy, że te ciężary, te nasze problemy rzucimy na Pana, nasze starania, to Pan będzie błogosławił tak jak Jozajuszowi. Będzie wspierał tego prawego. Myślę, że to jest piękna nauka i warto z tego skorzystać. A teraz jeszcze króciutko, może najważniejsza nauka płynąca też z tej historii Jozjasza. Otóż po tych wydarzeniach król Jozafat dowiaduje się, że oto wojna, oto niebezpieczeństwo, przyszło zagrożenie i Jozafat się przestraszył. Bracia, się boimy? Ja się często boję. Ale jeżeli się przekonałem, to mogę wam dzisiaj tu powiedzieć, jeżeli zajmiemy stanowisko takie jak Jozafat, ten strach Pan odciągnie. Co Jozafat zrobił? Postanowił zwrócić się do Pana o radę i ogłosił post całej Judzie. Mieszkańcy Judy zebrali się, by zanosić modlitwy do Pana. Przybyli ze wszystkich miast judzkich, aby błagać Pana o pomoc. O nic się nie martwcie. Lecz we wszystkim przedstawiajcie wasze prośby Bogu, modląc się i błagając z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. To jest pańska obietnica dla nas. Ale chcą z tego skorzystać? Znaczy ja już to nieraz podkreślałem, sam tego nie stosuję, ale nawołuję was dzisiaj to, co Rafał mówi na początku, że warto. Ale przed to pamiątko. Nie wiem. Ten post ogłosić i wspólną modlitwę. Tak jak cała społeczność Izraela stała i się modliła i błagała Pana o pomoc. Czemu my się boimy te rzeczy robić? Nie wiem, czy się boimy, ale nie robimy. Nie indywidualnie. Nie skrytości w komorze. To jest potrzebne też. Ale całym zborem, całą społecznością rozejmijmy nasze serca i złóżmy ufność Panu Bogu Wszechmogącemu. Bo On nam mówił, tak jak ta wspaniała modlitwa, czy nie Ty jesteś Bogiem? Dlatego mówię Wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co będziecie jeść i pić, ani o swoje ciało, o to, co będziecie się ubierać. Czy życie nie jest ważniejsze od pokarmu, a ciało od odzieży? Przyjrzyjcie się ptakom, nie sieją, ani zbierają plonów, nie gromadzą w spichlerzach. Już nie będę wszystkiego czytał, bracia doskonale to znają, ten werset. Przecież wasz Ojciec Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale najpierw przede wszystkim szukajmy społeczności z Bogiem. Szukajmy najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. A to wszystko będzie wam dodane. Bo przecież bracia, tak jak Jozafat powołał się na swoich przodków. Jak mówi, że przecież Królu Boże Wszechmogący, Ty nas wybrałeś. Ty nam obiecałeś, że my w tej ziemi będziemy zawsze trwali. To czyż Pan nam nie obiecał tego? Czyż to nie do nas Pan mówi słowami apostoła? Że przecież tych, których Duch Boży prowadzi, to oni są kim? Synami Bożymi. Nie przyjęliście przecież wtedy ducha bojaźni, lęku, ale przyjęliście ducha, który was czyni dziećmi. To przez tego ducha taki Jozafat i cała Juda wołał: Abba, Ojcze, Boże Wszechmogący. To i my wołajmy: Boże, Panie nasz, bo jesteśmy Jego dziećmi. A skoro jesteśmy dziećmi, to Pismo Święte nam mówi: któryż wy, będąc ludzcy, gdy dziecko was o coś prosi, prosi was o chleb, to co dacie kamień? A prosi was o rybkę, to dacie węża? Proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A temu, kto puka, otwierają. Czy jest wśród was ktoś taki, kto swojemu synowi proszącemu o chleb poda kamień? Albo gdy poprosi o rybę, czy poda mu węża? Jeżeli więc wy, choć źli, umiecie dawać dobre dary dzieciom waszym, to czyż tym bardziej Ojciec wasz niebieski nie da wam tego wszystkiego, o co go prosicie? Często, proszę braterstwo, jak na nas swoje życie popatrzymy, na nas tu obecnych, na tych, których nie ma, na inne zbory, to jesteśmy w sytuacji w takiej, jak znaleźł się Juda i król Jozafat. Możemy tak jak on powiedzieć: Panie Boże, jesteśmy co? Bezradni. Jesteśmy, Panie, bezsilni wobec tej potęgi, która wystąpiła przeciwko nam. Wobec potęgi diabelskiej. Bo przecież ten przeciwnik, diabeł, krąży wokół nas, szukając, aby kogokolwiek pożar. I bardzo często jesteśmy atakowani, doświadczani na różne sposoby. Jesteśmy bezsilni wobec zasadzek życiowych, czy choroby, czy nieszczęścia, czy nieporozumienia, czy bieda, czy nie wiem co jeszcze. Ale to w tym, to te wojska moabickie, one to przedstawiają. Uosobienie wszelkiego zła, które może nas zaatakować, doświadczyć. Co wtedy robić? A to przede wszystkim powiedzieć: Panie Boże, jesteśmy co? Sami jesteśmy bezsilni. Zwracamy się do Ciebie. Zaufajmy Panu. Zwołajmy zgromadzenie liturgiczne. Stańmy przed Panem. Wszyscy mieszkańcy Judy wraz z dziećmi, ich kobiety i synowie. I się módlmy. Z postem i w modlitwę. Módlmy się wspólnie. Za tych, którzy chorują. Za tych, którzy mają problemy. Za tych, którzy dotykają nieszczęścia. Módlmy, aby Bóg przywrócił radość i pokój. Aby pokój Boży, który przewyższa to wszystko, wszelki rozwój i poznanie, aby napełnił nasze serce i myśli. A to się nam stanie. Bo Pan Jezus tak powiedział. I tu chcę wrócić. Dlaczego to, o czym mówię, jest takie ważne i w obliczu pamiątki? Sam ten rozdział 14, który badamy, te wszystkie słowa, które w zasadzie od 13 do 14 rozdziału Ewangelii 16 i tak dalej, bracia, jak to czytamy, to zwróćmy uwagę, o czym mówi te słowa. O to, żebyśmy się nie lękali. Żebyśmy całkowicie Panu Bogu zaufali. I Go o wszystko prosili. Bracia, o wszystko. Bo tak jest napisane. O co tylko poprosicie w moje imię, spełnię to. Aby Ojciec został uwielbiony w Synu. Jeśli o coś poprosicie w moje imię, ja to spełnię. On to spełni, bo On za nas umarł. Bo On nasze problemy, nasze grzechy, które żeśmy popełnili, które jeszcze popełnimy, On tam zaniósł na ten krzyż. Dlatego zostawiam wam pokój. Ja was obdarzam pokojem. Ja nie obdarzam was w taki sposób, jak to czyni świat. Nie pozwólcie, aby wasze serca były wstrząśnięte i się nie lękajcie. Piękne to, proszę braterstwa. Tylko robić. Kiedy nas otoczy, nie ośpiewamy tej pieśni. Tak powiem, kiedy tu któregoś dnia, nie tak dawno, żeśmy trochę tam się poszarpali, to chcieliśmy śpiewać, chociaż śpiew był zapowiedziany wcześniej. Nie Adam do mnie dzwoni, więc nie ma nastroju. Dobra. Odwołaliśmy ten śpiew. Ale po tych 3-4 tygodniach myślę, po co? Popatrzmy na Żydów. Moabici, nieszczęście wokół. Tego nastroju może nigdy nie być. Ale w obliczu zagrożenia, nieszczęścia cała społeczność chwalili go śpiewem. Sławcie Pana, bo Jego łaska na wieki. Bo Jego miłosierdzie na wieki. Znaczy, korzystajmy z tego. Korzystajmy, a zobaczymy, że otworzy się nam ta dolina Jozafata, na której za to, że Panu zaufał, otrzymał wielkie błogosławieństwo. Na koniec powtórzył błąd który na samym początku sprzymierzył się znowu z królem Ochezjaszem, który źle postępował. Jego dzieło się co? Rozpadło. Nabudowali statku, Pan nie pobłogosławił. Bracia, nie chodźcie z niewierzącymi w cudzym zaprzęgu. Co łączy sprawiedliwość z bezprawiem? Co ma wspólnego światłość z ciemnością? Jaka jest zgodność między Chrystusem a Beliarem? Co łączy wierzącego z niewierzącym? Pyta nasz apostoł Paweł. Jak popatrzymy na swoje życie, ja mogę sobie to też powiedzieć. Jak człowiek się tam uwikłał w różne rzeczy z ludźmi typu jak król izraelski, to zawsze było w plecy. Zawsze było nieszczęście. Dlatego wyciągnijmy sobie z tego lekcję. I zaufajmy Panu, nie miejmy żadnych społeczności z tym światem, z grzechem, Bo tak jak mówił ten prorok, że wasze dzieło zostanie, ulegnie zniszczeniu. Jest taki okres, że przed pamiątką do reguły przechodzimy, już kończę, trochę się rozgadałem się krócej, ostatnia rzecz. Ale też byłem, jestem już w zasadzie pełen takich rozmyśleń. I któregoś dnia rano wstałem, o 6 rano i mówię, przeczytam sobie coś. Otworzyłem Pismo Święte. I powiem, że to było od Pana, Pan mi otworzył to. I to nie jest jakaś buta z mojej strony, tylko tak przyjąłem i Panu Bogu podziękowałem. A otworzyło mi się Pismo Święte na psalmie 91. Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego i w cieniu Wszechmogącego przebywać będzie. Rzeczę Panu, nadzieja moja i zamek mój, Bóg mój, w nim nadzieję mieć będę. On ci zaiste wybawi cię z sidła łowczego i z powietrza najjadowiczego. Pierzem swym okryje cię, a pod skrzydłami jego bezpiecznym będziesz. Prawda jego tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały latającej we dnie, tak jak strzała tam trafiła tego Achaba. Ani zarazy morowej, która przechodzi w ciemności, ani powietrza morowego, które zatraca w południe. Padnie po boku Twym 1000, a 10 000 po prawej stronie Twojej, ale się do Ciebie nie przybliży. Tylko to oczyma Twymi obaczysz, a nagrodę niepobożnych oglądasz. Ponieważ Ty, Pana, który jest nadzieją moją i Najwyższego, za przybytek swój położył, nie spotka się nic złego, ani jaka plaga przybliży się do namiotu Twego. Albowiem aniołom swoim przykazał o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś znać nie obraził o kamień nogi Twojej. Po lwie i bazyliczku deptać będziesz. Lwię i smoka podeprzesz. I się we mnie mój Pan rozkochał, wyrwę go i wywyższę go przez to, iż poznał imię moje. Będzie mnie wzywał, aby słucham go. Ja z nim będę w utrapieniu, wyrwę go i uwielbię go. Długością dni nasycę go i okażę mu zbawienie moje, którego to zbawienia i tych wszystkich błogosławień wynikających z tego psalmu braterstwo i sobie życzę i na tym kończę. Amen.